Proszę otwórzcie wasze Biblię na urywek, który przeczytał Sebastian z drugiego listu do Tymoteusza. Trzeci rozdział. A przeczytamy dwa poprzedzające ten urywek wersety. Werset 12 i 13 z trzeciego rozdziału. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje objawienie. Dziękujemy, że Ty zawczasu objaśniasz nam rzeczywistość, w której się obracamy. Dziękujemy za tą mądrość, za mądrość, która nie z nas pochodzi, ale mądrość, która pochodzi od Ciebie z góry. Mądrość, która, jak za chwilę zobaczymy, mądrość, która prowadzi ku zbawieniu. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, zechciej poprowadzić nas teraz w tej mądrości. Zechciej nas strzec, zechciej nas zachęcić, zechciej nas przestrzec. Prosimy o Boże, niech Twoje słowo w pełnej mocy, w połączeniu z naszą wiarą, wyda swój owoc w naszym życiu. Amen. Tak więc tym kluczowym, wydawałoby się, słowem, które jest w tym całym urywku, jest słowo trwaj. Jest słowo trwaj. Paweł, apostoł, wydaje się, że kończy już przy końcu swojej pielgrzymki ziemskiej. Pisze ten oto list do swojego najdroższego syna. Wierzę i najbardziej takie, można powiedzieć, najbardziej takie pocieszenie czy zachęta, która najbardziej leży mu na sercu. I tym pocieszeniem jest trwaj. Pocieszeniem jest nie porzucaj tej nadziei. Tak więc wielokrotnie słyszeliśmy już, że w życiu chodzi właśnie o wytrwanie. W życiu chodzi o to, aby nie porzucić tej nadziei, dlatego że nasze życie to jest test, który być może jest dość dotkliwy czasami, ale pamiętacie pocieszenia, przynajmniej w dwóch miejscach w Nowym Testamencie. Chociaż ten test nieraz jest dotkliwy i bardzo dotkliwy i ciężki, ale trwa krótko w porównaniu z tym, co nadchodzi. Mniej więcej jak wizyta u dentysty. Kiedy dentysta dowierci się do nerwu, czujemy dotkliwy ból, ale ból, który trwa krótko. Słuchajcie, test tego życia sprowadza się tak naprawdę do dwóch rzeczy. Po pierwsze, chodzi o wiarę, żeby uchwycić się objawienia, uchwycić się wiary, czyli uchwycić się Jezusa, a następnie chodzi o to, żeby wytrwać w tej wierze. I dlaczego wytrwanie jest tak istotne? Dlatego, że wiele rzeczy będzie próbowało nas zniechęcić. Wiele rzeczy, czy wielu, będzie próbowało przerobić nas na swój sposób życia. Życia na sposób życia, który oczywiście jest pozbawiony wiary. Słuchajcie, ten świat, i to również słyszeliście już wielokrotnie, jest światem walki. Mówimy już pewnie do znudzenia, że nie ma neutralności w tym świecie, nie ma obojętności. Nigdzie i nigdy nie ma neutralności. Wszyscy, którzy spotykamy, wszyscy, których spotykamy na drodze, są po jakiejś stronie. Ale ten urywek będzie próbował skoncentrować się na jeszcze innym aspekcie tego, że tak naprawdę nie ma neutralności. Otóż chodzi o to, że wszyscy, których spotykamy na drodze życia, są misyjni. Wszyscy mają jakąś misję do spełnienia. Tak więc nie bądźmy naiwni, że ktoś jej nie posiada. Dlatego tym bardziej nie zapominajmy o naszej własnej misji. Chwytajmy okazje, tak jak słyszeliśmy w zeszłą niedzielę, chwytajmy okazje, które nie z przypadku, ale z Bożej opatrzności otwierają się przed nami i prezentujmy tą nadzieję światu. Słuchajcie, na początek scenografia, można powiedzieć. Na początek apostoł mówi nam, co się dzieje wokół nas i czego tak naprawdę mamy oczekiwać. Zwróćcie uwagę jeszcze raz, werset 12. Trzeci rozdział drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. 12 werset. Tak jest. Taka jest rzeczywistość. Wszyscy, co wydaje się być dość takim wszechogarniającym stwierdzeniem, tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Czyli to jest obietnica apostolska, że wszyscy, którzy obrali cel, bo tak naprawdę to jest dokładnie tutaj to słowo, obrali cel z determinacją, ich celem jest pobożne życie w Jezusie, spotkają się ze sprzeciwem. Wszyscy bez wyjątku. Tak więc słuchajcie, nie ma co liczyć na jakiś otwarty umysł, nie ma co liczyć na tolerancję ze strony innych, ale wręcz odwrotnie, to czego mamy oczekiwać, to zdecydowany sprzeciw, który, jak pamiętamy z wielu urywków, sprzeciw, który bardzo często przychodzi w formie wyszydzenia i wyśmiania. Porządek tego świata jest nie do pogodzenia z perspektywą nieba. Tak więc to, za czym ten świat się udaje, czy to, w jaki sposób świat organizuje sobie życie teraz na ziemi, jest absolutnie nie do pogodzenia z tą perspektywą nieba, o której ten urywek mówi. Tak więc nie ma pokoju między czym? Między cielesnością, zmysłowością, gniewem, a pokojem i życiem w Duchu Świętym. Słuchajcie, te dwie rzeczy są absolutnie nie do pogodzenia. Ci, którzy zachowują się, pamiętacie, jak wściekłe bestie, które mają jedynie horyzontalną perspektywę, które są zmysłowe, cielesne. Pamiętacie, ich bogiem jest brzuch. Absolutnie ta perspektywa jest nie do pogodzenia z pokojem i życiem w Duchu Świętym. Tak więc ci, którzy obrali kurs wiary, będą mieli prześladowanie w tym okresie testu na ziemi. Źli natomiast będą brnęli w zło coraz bardziej. Zobaczcie werset 13. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd prowadzając. Tak więc w obecnym świecie nic nie jest statyczne. W obecnym świecie, można to tak określić, nie można zatrzymać się w tym życiu. Jesteśmy w ciągłym ruchu. Wszystko jest w ruchu, ciągle. Jeżeli jesteś człowiekiem wiary, co się dzieje? Bóg ustawicznie odnawia ciebie na obraz Jezusa. Jeśli nie masz wiary, staczasz się w dół, ale absolutnie nie ma takiego momentu, żeby się zatrzymać i po prostu rzeczy pozostaną niezmienne. Ludzie źli, jak przeczytaliśmy, nie tylko, że sami błądzą, ale to są tak naprawdę, i to jest to słowo tutaj, zwodziciele. Ich celem jest zarazić innych i ich celem jest w ten sposób siebie samych usprawiedliwić. Ale w wersecie 14 czytamy, ale ty trwaj. ale ty, Tymoteuszu, trwaj. Trwaj, trwaj w tym, czegoś się nauczył, czego jesteś pewny, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Ty trwaj. I teraz chodzi o jakie wytrwanie chodzi. Oczywiście chodzi o wytrwanie w obliczu prześladowań, jak słyszeliśmy, kiedy jesteśmy szydzeni, kiedy jesteśmy wyśmiewani, kiedy różne inne szykany nas spotykają. Tak więc trwaj w obliczu prześladowań i co więcej, trwaj w obliczu zwodzicieli. Dlatego, że są tacy, którzy nie tylko, że są w błędzie, ale będą usiłowali za wszelką cenę zwieść tych, którzy mają nadzieję. Tak więc ty trwaj i zwróćmy uwagę, trwaj w tym, czegoś się nauczył, wiedząc, od kogoś się tego nauczył, a w samym sercu znajdujemy tego wersetu, znajdujemy słowa, czego pewny jesteś. Wydaje się, że to jest takie dość jakieś subiektywne. Czego pewny jesteś, a z każdej strony, czego się wcześniej nauczyłeś i pamiętaj, od kogo się tego nauczyłeś, ale trwaj w tym. Dlaczego? Dlatego, że chociażby z tej przyczyny, że sam wiesz, jesteś tego pewien. Słuchajcie, zarówno starożytni, jak i współcześni zwodziciele mają jedną misję. Zarówno starożytni, nie ma żadnej różnicy, i to mówię starożytni od samego stworzenia, jak i współcześni zwodziciele mają jedną misję, a tą misją jest zasiać zwątpienie. Zwodziciele zawsze mają jedną rzecz czy jeden cel na myśli. Zwodziciele chcą poszerzyć wasze horyzonty, otworzyć was trochę szerzej na jakieś inne rozwiązania, zasiać zwątpienie, że Jezus jest jedyną drogą. Niestety, zwróćcie uwagę, czy tak rzeczywiście nie jest, ale niestety zwątpienie uchodzi za pokorę obecnie. Poddawanie w wątpliwość uchodzi za naukowość. Otwartość. Poddawanie w wątpliwość uchodzi wręcz za uprzejmość. Jeżeli jesteś uprzejmy, to nie będziesz obstawał za bardzo przy swoim. Jednoznaczność kojarzy nam się, czy jakoś pewność przekonań kojarzy nam się z tym złym słowem dogmatyczność. Ojej, jakie to jest ograniczenie, zacofanie, jakaś głupota, jakaś niedojrzałość, jeżeli masz jednoznacznie sprecyzowane swoje przekonania. Co więcej, jednoznaczność kojarzy się jednoznacznie z pychą. Ach, ty już ty myślisz, że poznałeś. Tak więc jednoznacznie i dogmatycznie wyrażają się jedynie ludzie podli i głupi. Tak można powiedzieć. I zwróćcie uwagę, że tak oto zostaliśmy zwiedzeni. W jaki sposób? Fałszywą alternatywą. Całe społeczeństwo w zasadzie zostało przekonane już. Całe społeczeństwo uwierzyło, że nie można mieć mocnych przekonań i być pokorny. To są dwie rzeczy, które absolutnie się wykluczają. Nie możesz mieć mocnych przekonań i być mądrym. Absolutnie, to jest, nie możesz mieć mocnych przekonań i być naukowym. Słuchajcie, wojska, które z nienawiścią ruszają przeciwko nam, to są wojska sceptyków. W 1 Tymoteusza, w 6 rozdziale, Paweł w taki interesujący sposób kończy swój pierwszy list do Tymoteusza. Ostatnie dwa wersety. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń. Błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. Ostatnie pouczenie. Tak więc unikaj sprzecznych twierdzeń, unikaj dialektyki heglowskiej czy jakiejkolwiek innej, że tak naprawdę nie ma jednoznacznie prawdziwych twierdzeń. Są jedynie twierdzenia, które się ścierają ze sobą i w taki sposób wiedza postępuje, ale absolutnie nie można objawić czegoś, co jest pewne. Podczas gdy wbrew temu wszystkiemu Paweł Apostoł pisze do swojego ukochanego, umiłowanego syna: trwaj, trwaj w tym, czego jesteś pewien. Trwanie oznacza: nie zawracaj z drogi, którą podróżujesz. Nie poddawaj się prądowi tego świata. Pamiętaj, że ci powiedziałem, mówi apostoł, że będziesz musiał się przeciwstawić naciskom. Nie ma innego wyjścia. Trwaj, nie zawracaj. Słuchajcie, w psalmie 85, jeżeli jeszcze pamiętacie, w samym sercu tego psalmu znajduje się jak gdyby jednoznaczna wypowiedź Boża. Cały psalm jest oczywiście Słowem Bożym, ale w 89 wersecie Bóg jednoznacznie zwraca się do nas. Psalmista mówi: chciałbym teraz usłyszeć, co mówi Bóg. Co mówi Bóg Pan? I teraz wypowiedź Boża. Zaiste zwiastuję pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Tak więc cały psalm pełen nadziei, pełen Bożych obietnic. W samym sercu znajduje się właśnie ta jedna wypowiedź i przestroga Boża: obyś tylko nie zawrócił z powrotem do swojej głupoty, czy do, tak naprawdę do swojego zwątpienia, w którym byłeś wcześniej. Tak więc apostoł mówi: co więcej, pamiętaj, Tymek, od kogo się nauczyłeś. I oczywiście chodzi o co? Chodzi o jego dzieciństwo, początek 15 wersetu. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Tak więc pamiętaj, od kogo się nauczyłeś. Na początku tego listu znajdujemy wyraźnie powiedziane, od kogo Tymoteusz się nauczył. Nauczył się od wiary od swojej babci i od swojej mamy. Wiesz, kto ciebie uczył. Innymi słowy, zachęca go apostoł. Masz prawdę, prawda stała się twoim udziałem, ale zwróć jeszcze uwagę na kontekst, w jaki ta prawda dotarła do ciebie. Słuchajcie, dzieci. W życiu napotkacie pewnie ciężkie wyzwania, palące próby, które są przed wami, przed którymi wasi rodzice, o ile by mogli, chcieliby was ustrzec, uchronić, ale to nie będzie w ich mocy, kiedy dorośniecie i zaczniecie borykać się z tymi testami wiary, ale wtedy, w tych momentach prób, pamiętajcie wtedy waszą wiarę, czy wiarę waszej mamy, i wspomnijcie na wiarę waszego taty. Dlatego, że to jest to pocieszenie apostolskie, że pamiętaj, i to przyda siły twojemu wytrwaniu. Pamiętaj, od kogo się nauczyłeś. Pamiętaj, kto ciebie uczył wiary. Pamiętaj na życie twoich rodziców, twojej rodziny. Co więcej, w 15 wersecie czytamy: i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak więc po imieniu, już tutaj jest nazwane, w czym Tymoteusz ma trwać, i Tymoteusz ma trwać w trzymaniu się Pisma. Słuchajcie, kochani, musimy czytać Biblię. Musimy czytać Pismo Święte codziennie. Musimy je znać, musimy w nim trwać. Słuchajcie, zadajmy sobie pytanie, jak to wygląda? Jak wygląda codzienność nasza, jeśli chodzi o czytanie Pisma z dziećmi, czytanie indywidualne Pisma? Czy Pismo Święte jest obecne w naszym życiu, czy w naszych rodzinach? Co więcej, jak ten werset mówi, Pismo to moc. Moc, która niesie owoc mądrości. I słuchajcie, nie jest to wiedza dla wiedzy, nie ma to nic wspólnego z jakimś gnostyckim zbawieniem przez poznanie, ale Pismo niesie, jak czytamy, mądrość, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pismo niesie mądrość, jest mocą, która... A mądrość, co to jest mądrość? To jest przemienione życie. Co więcej, ta mądrość jest ku zbawieniu przez wiarę. Co to znaczy przez wiarę? Przez więź z Jezusem. Następnie 16 werset. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. 16 werset, tak naprawdę, zanim go przeczytam, stanowi apostolskie, czyli natchnione wyznanie wiary dotyczące Pisma. I apostoł stwierdza, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Całe Pismo. Co więcej, to wyznanie wiary, które usłyszeliśmy, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Jest naprawdę antidotum, lekarstwem na chorobę zwątpienia. Jeżeli jesteś otoczony przez sceptyków, jeżeli wątpisz, to jest to lekarstwo, które w konkretny sposób jest w stanie ciebie poprowadzić. Słuchajcie, czytamy całe Pismo i wbrew powszechnej opinii, którą chyba najczęściej się słyszy czy czyta, osobiście nie zgadzam się z tym poglądem, iż apostoł miał na myśli jedynie Stary Testament, mówiąc całe Pismo przez Boga jest natchnione. Nic z tych rzeczy, moim zdaniem nic na to nie wskazuje. Owszem, w wersecie 15, i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, oczywiście tutaj pewnie Stary Testament jedynie mógł być na horyzoncie, ale w wersecie 16 całe Pismo oznacza całe Pismo. Słowo Boże, które w momencie pisania drugiego Tymoteusza było już niemal całkowicie zdepozytowane w Kościele. Słuchajcie, pamiętajmy, że Słowo Boże nie musiało czekać na jakieś synody, zgromadzenia kościelne, aby uzyskać swój status i swój autorytet. Nic z tych rzeczy. Od samego początku, kiedy tylko apostoł, nawet ten sam list, który apostoł pisał, drugi list do Tymoteusza, nawet w trakcie pisania był autorytatywnym, natchnionym Słowem Bożym, pełnym autorytetu Boga Najwyższego. Tak więc Słowo Boże przeciwstawia się zwątpieniu. Słowo Boże niesie jasne, rozpoznawalne, jednoznaczne przesłanie i to przesłanie jest pełne mocy. Niektórzy powiedzą, ale w jaki sposób możemy się wyzwolić z tego morza subiektywizmu? Czyż to nie jest prawdą, że żadna komunikacja, żadne porozumienie, żadne przesłanie w tym świecie jest niemożliwe. Przecież my wszyscy jesteśmy subiektywni. To są wszystko nasze subiektywne interpretacje. Ale jak powiedział Francis Schaeffer, można wymyślać różne niemądre konstrukty i światopoglądy. Trudniej jednak według nich żyć w praktyce. I tak na przykład Derrida, który twierdzi, że wszelkie porozumienie jest jedynie iluzją, zatrzymuje się na czerwonym świetle. Na pewno zatrzymywał się na czerwonym świetle, zanim jadąc autem. Słuchajcie, w starożytności, jak i obecnie, ma miejsce usilne kneblowanie Boga. Tak, aby On już do nas więcej nie przemawiał. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy znieść Jego głosu. Zakneblujmy Go tak, abyśmy to my mogli przemawiać i żyć tak, jak nam się podoba. Ale pamiętajmy, że Boże objawienie jest w stanie do nas dotrzeć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stworzył środowisko, w którym się obracamy, następnie stworzył nas i Bóg jest w stanie przemówić w swoim świecie do swoich stworzeń tak, aby to objawienie, to słowo do nas dotarło. Co więcej, On jest w stanie pokonać przeszkody grzechu. Jak czytamy, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo jest pełne oddechu, dlatego że tu oddech jest precyzyjnie wyrażony. Całe Pismo jest pełne oddechu, pełne życia, pełne ducha Boga i ono jest w stanie nas poprowadzić. Słuchajcie, pozytywnie, konkretnie, z nadzieją i bez zwątpienia. Słuchajcie, ono jest w stanie dokonać każdej z tych rzeczy. W liście apostoła Pawła do Hebrajczyków czytamy w 4 rozdziale, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by mogło się ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Zobaczcie, Słowo Boże jest precyzyjne, Słowo Boże jest pełne nadziei, jest w stanie przeniknąć, rozdzielić te rzeczy, które w nas czy dla nas są niemożliwe do rozdzielenia. I zwróćcie uwagę na zmianę podmiotu. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. W 13 wersecie i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Czyli Słowo Boże i Bóg utożsamia się ze swoim Słowem. Zwróćmy uwagę na ostatni werset dzisiejszego kazania, werset 17. Po co? Po co masz trwać w Słowie Bożym? Trwaj, nie porzucaj tej nadziei, którą sam poznałeś, tej nadziei, która została tobie zaszczepiona przez tych, których znasz bardzo dobrze, którym zależało na twoim dobrobycie, na twoim życiu. Trwaj w tej nadziei słowa i teraz ku jakiemu celowi? Werset 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak więc tym celem jest doskonałość. A co to jest doskonałość? Oczywiście wiemy już doskonale, że w biblijnym języku doskonałość oznacza kompletność. Co to znaczy kompletność? Kompletność oznacza, że nie tylko, że niczego nie brakuje, ale że wszystko jest na swoim miejscu. Tak więc Słowo Boże jest tak pełne mocy, jest w stanie osiągnąć te rzeczy, które nam się wymykają, ale zobaczcie, jakże często to, co jest w stanie poukładać z pełną mocą chaos naszego życia, zobaczcie, jakże często zaniedbujemy tą moc. Jakże często właśnie tam nie udajemy się w poszukiwaniu porządku naszego życia. Co więcej, człowiek Boży, tak więc chodzi o człowieka Bożego, aby ten był doskonały, aby temu niczego nie brakowało, aby ten był uporządkowany. Tak więc doskonałe dzieło Bożego objawienia dokonuje tego doskonałego dzieła. I słuchajcie, o tym słyszeliśmy już wcześniej, o tej doskonałości, o tej pełności i o tym doskonałym dziele Bożym. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale czytamy: miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Zwróćcie uwagę, o czym jest mowa. Mowa jest o objawieniu. Mowa jest o darach objawieniowych. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, nie 2 dodać 2, 4, ale wiedza, która jest wiedzą tajemną, wiedza, która jest objawieniem. Jeśli jest wiedza, wniwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe. Dlaczego? Dlatego, że cząstkowe jest teraz objawienie. Ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Tak więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Tak więc wtedy i teraz apostoł powtarza ponownie. Mówi całe pismo, którego owocem jest kompletny, doskonały człowiek Boży. Całe pismo, którego owocem jest kompletny człowiek Boży. Tak więc słuchajcie, nie ma mowy o zbawieniu przez tajemną gnostycką wiedzę. Nic z tych rzeczy. To jest zupełnie obce jakieś nauczanie, obce Biblii nauczanie, że jeśli poznasz kilka propozycji, jeżeli poznasz jakąś tajemną wiedzę, o, to jest ta wiedza, która tajemna wiedza zbawia. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie, oto człowiek jest kompletny, człowiek Boży, ale po co? Aby służyć Bogu. Czytamy, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak więc kompletność oznacza służbę, kompletność oznacza służbę Bogu, czy kompletność, można podsumować, oznacza, aby żyć życiem życia. Może tak. Aby żyć życiem życia. Słuchajcie, co więcej, te słowa to tak naprawdę radość i te słowa to wolność. Bóg mówi w tych słowach całe pismo i doskonały człowiek, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Czyli wszelkie przygotowanie, jakie potrzebujesz, to jest właśnie z tego całego pisma. Słuchajcie, te słowa to wolność. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi w tych słowach, nie daj się spętać. Nie daj się ponownie spętać ludzkiej wynalazczości. Wszystko, co jest ci potrzebne, żebyś miał życie, żebyś mógł żyć życiem życia, wszystko to masz tutaj w Słowie, w Jezusie. Nie jakieś dodatkowe objawienia, nie jakieś dodatkowe doświadczenia, nie jacyś dodatkowi pośrednicy, których ludzie sobie nawymyślali, ale Słowo, które dochodzi do ciebie pośrodku ludu Bożego. Pamiętaj, od kogo się tego nauczyłeś. I słuchajcie, wreszcie te słowa mówią o tym, że Bóg dokonuje swojego dzieła. Bóg przygotowuje nas do rzeczy, bo o tym ten werset mówi, aby człowiek Boży był doskonały, kompletny, przygotowany, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, gotowy. Bóg dokonuje swojego dzieła i przygotowuje nas do rzeczy, które są wielkie, a które nadchodzą. Już w tym życiu, ale przede wszystkim w tym życiu, które nadchodzi. Jeżeli myślimy, że te odpowiedzialności, które Bóg nam dał w tym życiu, są wielkie i największe, to bardzo się mylisz. Nic z tych rzeczy, dlatego że dopiero wielkie odpowiedzialności, do których to życie nas przygotowuje, nadchodzą. Ale widzicie, te drobne, obecne, teraz, teraźniejsze wierności są niesłychanie ważne w obliczu tych zadań i w obliczu tych odpowiedzialności, ku ku którym prowadzi nas Bóg. Tak więc te wierności mogą nie być zbyt wielkie, mogą wydawać nawet nam się jako zbyt jakieś małe, podczas gdy te wierności przygotowują nas do dzieła Bożego, do tych odpowiedzialności, do tych wielkich odpowiedzialności, o których mówi Jezus, że ci, którzy pozostają wierni w tych drobnych rzeczach, że ci będą mieli odpowiedzialności pełne chwały i wielkie odpowiedzialności, które jeszcze nadchodzą. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za słowo, które w tym świecie zwątpienia jest czymś niesłychanie szczególnym. Dziękujemy, że Twoje słowo jest pewne, że dzięki dziełu tego słowa zmieniamy się w sceptyków, w ludzi pełnych nadziei. W ludzi, którzy są nie tylko sami wypełnieni nadzieją, ale również głoszą tą nadzieję całemu światu. Dziękujemy Ci, o Boże, że nas ocaliłeś. Dziękujemy za to, że nas wyrwałeś ze świata zwątpienia. Dziękujemy, że Twoim dziełem jesteśmy, że poprzez Słowo Ty i Twoje dzieło w nas, w naszym życiu się zaznacza. I dziękujemy Ci również za to, że Ty nam mówisz o tym, że to obecne życie nie jest końcem naszych odpowiedzialności, ale naprawdę stanowi początek tych pełnych chwały i niesłychanie wielkich odpowiedzialności, ku którym nas przygotowujesz w tym obecnym czasie, przez te obecne próby, przez te obecne wierności. Dziękujemy Ci za to. Powierzamy siebie w Twoje ręce. Amen.